Dzień dobry, z tej strony Michał Masłowski, Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych. To jest podcast Echa Rynku, a dzisiaj w naszym studiu we Wrocławiu gości mnie...
Przemek Barankiewicz z Finaks.
Z Finaksa i z byka.pl.
To mój blog specjalnie się tak ubrałem, bo mam okazję być osobiście w twoim studiu, więc super. Okazja.
Tak, bardzo Przemek dziękuję, że wpadłeś. W ogóle zachęcam wszystkich, kto będzie kiedykolwiek przejeżdżał przez Wrocław, żeby od czasu do czasu wpadli tutaj do nas do studia, bo to zawsze nagrać. Tak, to jest oczywiście, ileż można przez internet nagrywać, zawsze co osobiście. Przemek, tak tutaj nie zdradziłem ci tematu rozmowy.
No właśnie.
Nie zdradziłem cię, mam na ciebie parę haków. Tutaj to pierwszy, taki mam nadzieję, że się uśmiechniesz. Z czego będziesz miał emeryturę?
Z OIP przede wszystkim, ale mówimy tak poważnie, tak?
Tak, poważnie, oczywiście.
Wiesz co, ja na maksa staram się te trzy programy emerytalne wypełniać, czyli IKE, IKZE i OIP od niedawna. Mam też mały portfel nieruchomości, ale ostatnio byłem poza granicami.
No słyszałem. Nowy trend. I to bardzo daleko. A zarobkowo czy turystycznie?
Nie, właśnie ja trochę tu przyznaję się, że ten portfel nieruchomości to bardziej traktuję jednak tak od serca niż od rozumu, bo nie wynajmuję tych nieruchomości, które mam, tylko mam je dla siebie, trochę myślę z myślą też o dzieciach. Jedno mam w górach, gdzie właśnie do których zmierzam, dlatego u ciebie stanąłem, bo sezon narciarski trzeba zacząć, więc Szklarska Poręba. A drugie znowu z umiłowania całej mojej rodzinki, bo zawsze jeździmy do Włoch, córka jest na italianistyce, żona ma panieńskie nazwisko Piazza, więc też pochodzi z Włoch, więc po namowach płci pięknej w mojej rodzinie zdecydowaliśmy się kupić małą nieruchomość.
Przegłosowali cię.
Przegłosowali. Mhm. Małą nieruchomość na bardzo, i powiedziałeś bardzo daleko, bo tak, bo to jest, jak macie tą mapę, to jest Obcas, to jest południe Puli, czyli tego najbardziej wysuniętego na południe, na samym pięcie Obcasu.
Dobra, ale z tego nie będziesz miał emerytury. Rozumiem, że emerytura raczej z rynków kapitałowych.
Liczę na to,
czy ZUS?
Nie, na ZUS też liczę. Ja wiesz to, na pewno nie zbankrutuje ZUS. Mhm. Liczę na to, że trochę ZUS-u będzie, no powiedzmy 1/4 tego, jakie będę miał potrzeby. W sumie tak myślę, że te potrzeby na emeryturze będą troszeczkę skromniejsze niż teraz, mam taką nadzieję, ale to zobaczymy, co przyniesie zdrowie, bo to w sumie jest najważniejsze. Na maksa wypowiem te trzy produkty, co moim zdaniem już sam ten limit, bo my tak trochę narzekamy zawsze, że państwo polskie nie pomaga, ale jak dodamy do siebie IKE, IKZE, OIP, to mamy ponad 50 000 zł miesięcznie.
No to jest ambitnie, że rocznie. Żeby to wypełnić, no to jest tam, trzeba się lekko pogimnastykować. To nie
jest na drugie tyle, czyli masz teraz 100 000, to teraz ile Polaków jest stać na to, żeby wypełnić cały ten limit? Więc to moim zdaniem naprawdę, naprawdę już wystarczy.
Dobrze, czy rynek kapitałowy, okej, dobrze. To teraz, a jak inwestujesz, aktywnie czy pasywnie?
Nie, no ja pasywnie, to, co promuję, tą pasywną rewolucję, to podpisuję się pod nią obiema rękami. Mam taką dozę szaleństwa w portfelu, bo wydaje mi się, że każdy powinien mieć trochę zamiast iść do kasyna, to może mieć trochę szaleństwa na rynku kapitałowym i wspierać jakieś. Mieliśmy nawet ciekawą taką dyskusję z tobą nawet na giełdzie niedawno, gdzie na przykład dla mnie dozą szaleństwa jest kupowanie niektórych małych podmiotów na polskiej giełdzie, takich dynamicznych, które mogą za kilka lat wzrosnąć. Jakby i tym swoim kapitałem wspieram troszeczkę to, że jest jednak jest to polska gospodarka, one mają taki model biznesowy dość oparty na technologiach, czyli dość nowoczesny, więc fajnie kogoś wesprzeć kapitałem.
To czujesz, że jak kupujesz akcje polskiej spółki notowanej u nas w Polsce na giełdzie, to czujesz to tak, że wspiera, no, że taki...
Tak mi się wydaje.
Że to jest patriotyzm gospodarczy, bo ja to nazywam home bias, że obciążenie, wiesz, że kapitał...
Znaczy, to jest pewnie home bias, bo nie kupuję... Nie kupuję spółki słowackiej czy włoskiej, tylko kupuję polską. Natomiast wydaje mi się, że to ten home bias jest troszeczkę efektem patriotyzmu. W sumie nawet w Finaksie też te badania chyba znasz, bo nie wiem, czy tam gdzieś przytaczaliśmy, ale pytaliśmy się ludzi, ilu z nich by chciało trochę poświęcić zysku, nawet wiedząc tylko, że ich kapitał zostanie na polskiej giełdzie. No i jest ten odsetek około 25%. Więc jest trochę tych patriotów. Nawet jak ostatnio zrobiłem to 11 listopada, takie badanie na Twitterze, to tam było pół na pół prawie. Więc jakby, ale to chyba taki tylko efekt
A że
święta.
Pół na pół, że co?
Tak, że zgodziliby się zarabiać mniej, gdyby wiedzieli,
to polskie, nasze polskie.
Nasze polskie. Chyba, że się trafiłem w jakieś, nie wiem, spektrum
11 listopada.
To każdy dokładnie.
Tak.
Więc jakby, trochę wspieram tym kapitałem te polskie przedsiębiorstwa. Wspieram też jedną spółkę, która, a to możemy powiedzieć, która ma fajny ten pakiet dla inwestorów indywidualnych, czyli Orlen, bo to jest super pomysł.
Czyli jak jedziesz teraz, pojedziesz do Jakuszyc na narty, to kawka na Orlenie po
kawka,
drodze.
Hot dogi
ze zniżką z Orlen w portfelu.
Dokładnie, to jest super.
Gorąco polecamy. Program Orlen w portfelu, 50 akcji, to ostatnio zdaje się jest promocja na te 50 akcji.
Jak się doda stopę zwrotu, wiecie, z tego paliwa plus dywidendę, które ma Orlen zawsze wysoką, to wychodzi naprawdę niezłe stopę zwrotu. Plus jeszcze oni mają taką fajną, w sumie ja byłem inicjatorem, taką akademię inwestora, która ma chyba za 2 tygodnie egzamin, że można raz w roku zdać sobie taki certyfikat.
O, to może bym zdał. Tak? No, kto układa pytania? Czas.
Ja układam pytania.
Oj, to nie wiem, czemu.
Ale jest wariant się podstawowym.
Nie, ty jesteś CFA-em, ja tak boję się
jest
troszeczkę.
Jest wariant
się
podstawowym. Tak, bo to jako CFA my jesteśmy partnerem tej akademii i tam jest wariant podstawowy i wariant zaawansowany. Jak ktoś właśnie nie ma czasu na CFA, to może sobie taki certyfikat Akademii Orlen.
Ja się, Przemek, boję, bo ja cię znam, bo ty raz na jakiś czas układasz quizy na zbyka.pl, to jest nie do zdania absolutnie, więc jeżeli to ty układasz pytania na egzamin,
możemy się mówić, że wynik pozostanie tylko między nami.
Jak nie znam, oczywiście. Dobrze, okej, ale dobra, to pożartowaliśmy, że tu polska giełda i tak dalej, ale ja rozumiem, że tak jak zacząłeś swoją wypowiedź, że raczej pasywnie, że jednak większość, że to, co mówisz, pracując w Finaxie, że trzeba globalnie i tak dalej, to tak sam tak robisz.
Ja w to wierzę. Ja wierzę, że dla 99% Polaków, czy obywateli innego kraju, to jest najlepszy wariant inwestowania w długim terminie. A biorę pod uwagę, mówiąc o inwestowaniu, mówię tylko o długim terminie, bo cała reszta to jest jednak mimo wszystko spekulacja.
A długi termin to dla ciebie będzie ile lat?
3+, powiedzmy. 3+.
5, krótko.
5 nawet. No.
Krótko.
No nie, jak patrzę na niektóre, wiesz, definicje gdzieś, które nawet używam, w tym nowym pomyśle zlikwidowania, w cudzysłowie, podatku Belki, to tam to długoterminowy to był jeden rok.
Tak, ale nie, tak było w strategii rozwoju, nie, jeden rok?
Tak było, że wszystkie oszczędności powyżej jednego roku będą w jakimś dedykowanym koncie. No czekamy ciągle na szczegóły tej ulgi podatkowej, bo też wam obiecali jako stowarzyszeniu.
To ja zdradzę, że my uczestniczymy w pewnych pracach wszystkich możliwych instytucji rynku kapitałowego z Ministerstwem Finansów, to aktualnie na stole jest propozycja zniesienia podatku Belki dla inwestycji powyżej 3 lat.
Że w ogóle?
Tak.
No to by była rewelacja. Tak jest w Czechach.
Tak, zgapiliśmy to od kolegów Czechów, bo ty mi mówiłeś, że tak jest. Ale że tak byśmy chcieli, że to jest nasze chciejstwo, a że ministerstwo, wiesz...
Jak powiedziałem 3 lata, to powiedziałem dobrze.
Tak, ale biorąc pod uwagę, jakie są potrzeby, wiesz, finansowe, no Ministerstwo Finansów i na co oni muszą wydać pieniądze, no to ja bym, no powiedzmy sobie tak, dużo sobie nie obiecywał.
A że minister ma też CFA, więc umieli.
Też potrafi, też zapewne potrafi liczyć. Plus niestety nie może zajmować się tylko czymś takim, dobra, zróbmy dobrze, by rynek kapitałowy się rozwijał, on tam ze wszystkich innych ministrów skrzyczą na niego, że chcą więcej pieniędzy.
No właśnie pytanie o ten podatek Belki, bo zawsze po tych badaniach waszych to wychodzi, że to jest numer jeden problem.
Ale to Radek Chodkowski powiedział, że to jest, wiesz, czy to jest łatwy chłopiec do bicia. Ciekawe, żeby tak było, czy jakby faktycznie ten podatek Belki w jakimś wariancie zlikwidować.
Ile by przyszło
nowych tych.
Uważam, że to jest przesadzone, jakby trochę jest, znaczy no, stowarzyszenie musi wspierać inwestorów, więc jakby to jest naturalne, że wspiera tą ideę. Natomiast to chyba nie tu jest problem. Gdyby Polacy mieli zyski na rynku kapitałowym, to by chętnie może płacili ten podatek, bo on nie jest taki, to chyba średnia europejska naprawdę te 19%.
Są kraje, gdzie jest więcej. Dobrze, to ustaliliśmy już, że raczej pasywnie, Polska czy za granicę?
Globalnie.
Czyli globalnie.
Okay. Ja poznaję te pytania.
Zastanów się chwilkę, może to później powiesz, skąd poznajesz. Globalnie czy za granicę? Globalnie czy lokalnie?
Dobrze, miałem ich nie znać, ale chyba znam kolejne.
To co, to globalnie, tak?
Globalnie. Uważam, że ponieważ mimo wszystko gro moich aktywów jest ciągle w Polsce, praca jest w Polsce i w polskich złotych, poduszkę mam finansową taką zbudowaną troszeczkę też bazującą na polskich aktywach głównie, no więc aż się prosi, żeby mieć tą nogę globalną jednak, bo żyjemy tu, gdzie żyjemy. Ja wiem, że kilka lat temu się chwaliliśmy, że jesteśmy rynkiem developed już, a nie developing, ale potem przychodzi taki kryzys jak w Ukrainie i nagle z tego developing stajemy się nawet nie developing, tylko frontier market, czyli rynek na granicy i tak nas postrzega Zachód, więc przestrzegałbym przed trzymaniem wszystkich pieniędzy polskich aktywach.
Taki chyba jest trend. No nie wiem, czy byłeś na wszystkich wykładach, bo chodziłeś na pewno na te wykłady podczas tam Forfinu, to półtora tygodnia temu było, to jeden z takich wniosków, taki, no sporo dyskusji było, sam prowadziłem taką debatę, wiesz, inwestowanie w czasach wojennej zawieruchy, no to nie wiem, czy widziałeś, jakie pomysły, że po pierwsze właśnie, wiesz, broker zagraniczny, aktywa zagraniczne, kryptowaluty, że można było z nimi uciec, dużo się o tym mówi. Coś w ogóle, czy wiesz, 4-5 lat temu, to w ogóle nikt by się nie zająknął o takim inwestowaniu.
No bo właśnie,
tak?
Ale to jest ciekawe, że właśnie to wszystko jest prawda przy założeniu, że Polska jest bardziej podatna na jakąś wojnę niż inny region, bo na przykład miałem z taką dyskusję z Arturem Wiśniewskim, który też promuje i on akurat straszy przez tą wojną i promuje, jak się przed nią zabezpieczyć. No i że lepiej właśnie mieć dywersyfikację i mieć tego brokera, nie wiem, z Danii czy z Irlandii. No, oczywiście zakładamy, że Dania albo Irlandia jest mniej podatna na jakiś konflikt militarny. No,
no jest trochę bardziej na zachód niż my. No to może z tego punktu, że to raczej tak, jak mieliby nas atakować, to ze wschodu, a nie z drugiej strony. Także tak chyba tak można
powiedzieć. No tak. No chyba, że Anglicy nagle zmienią zdanie co do Irlandii. albo Szwedzi co do Danii. No pewnie, że...
To raczej mało prawdopodobne w dzisiejszych czasach.
A czy pytanie, czy jak będzie wojna, wiesz, to moim zdaniem te wszystkie spekulacje, co będzie, jak będzie wojna, to one wezmą w łeb odpukać w momencie wojny, bo jakoś nie mogę sobie wyobrazić, żeby krypto nagle były takim safe haven w momencie wybuchu wojny.
Nie, to bardziej chodziło o to, że jak ta wojna na Ukrainie wybuchła i nawet jest bardzo dużo bogatych Ukraińców, oni po prostu mają problem z wytransferowaniem gotówki za granicę. Ja sam pamiętam, że mi na początkowym etapie wojny ktoś zadawał pytanie ze znajomych, jak zamienić na kryptowaluty i to wymienił jakąś gigantyczną kwotę, taką liczoną w dziesiątkach chyba milionów dolarów. Ja się za głowę zapałem, nie wiem, a po co ci to? To wychodziło tak, wiesz, po nice do kłębka doszedłem do tego, że po prostu on obsługuje ten znajomy, jakichś swoich znajomych, czyli ten kolejny znajomych, bardzo bogatych Ukraińców, którzy po prostu mają mnóstwo kasy i nie mają jak tego przetransferować.
Daj na miarę na tego gościa, bo to może go do Finax przekonam. To prawda, tylko...
No wiesz,
to krypto...
To oczywiście, że była jasność, nie zmienia mojego sceptycyzmu do kryptowalut, no ale to już jest temat zupełnie inny rozmowy.
Dla mnie to ciągle
jest
kwestia, czy to właśnie środek płatniczy, czy wiesz, czy to jest... Są te takie cztery cechy pieniądza, nie? I ja nie wiem, czy jakąkolwiek z tych cech spełnia krypto, bo kiedyś miał być to alternatywa dla pieniądza, takiego normalnego. No a wiesz, jak nie wiesz wieczorem, ile zapłacisz za kawałek pizzy rano. No to jest słabe.
Tak, jest ten taki słynny pizza day, że ktoś tam ileś tam lat temu zapłacił 2 bitcoiny za pizzę, ale potem jak znowu zrobić dochodzenie, jak to się odbyło, to kumpel kumplowi przelał 2 bitcoiny, a ten poszedł i normalne dolary kupił te pizze. Że to nie było tak, że ktoś zapłacił 2 bitcoiny za pizzę. Ktoś dał komuś 2 bitcoiny, żeby ten ktoś kupił mu tam, nie wiem, za ileś dolarów pizzę. To tak się, to jest ten słynny pizza day, nie? No dobrze, czyli tak, wiemy, że globalnie, wiemy, że raczej pasywnie, to powiedz mi jeszcze, bo mam do ciebie, to nie będzie ostatnie pytanie, no, ale w ramach tej sesji pytań, których się spodziewasz, gdybyś miał nieograniczoną władzę na rynku kapitałowym i mógł w Polsce, tak wiesz, just like that zrobić coś, tak wiesz, zmienić coś, to co byś zrobił? Co byś zarządził?
To powiem teraz wbrew temu, co przed chwilą powiedzieliśmy, że ten podatek belki nie jest taki ważny, ale ja uważam, że polskie ramy prawne i podatkowe nie promują długoterminowego inwestowania. Wręcz przeciwnie, raczej stoją za krótkoterminowym inwestowaniem, nie wiem. Mamy te nasze dwa fetysze, to może akurat niekoniecznie są krótkoterminowe, ale mamy to złoto i nieruchomości.
Polacy lubimy.
Lubimy bardzo, nie?
Tak.
No bo się można pokazać, widać i tak dalej. I że mamy przekonanie, że to zawsze rośnie. To jest też ciekawe. To nie do końca jest prawdą. A podatki jednak nie wspierają nie inwestowania w te dwa elementy aktywów, bo z nieruchomości podatek jest dużo niższy. Wiadomo, że tam od wynajmu, no i po 5 latach, to jest fajny case, po 5 latach już jest zwolniony ze sprzedaży.
Możesz po 5 latach sprzedać nieruchomość.
Czemu tak samo nie zrobić? Nawet te 5 lat, nie będzie te 3 lata, tylko te 5. Tak. Te 5.
Czyli jednak jakieś myślisz o kierunkach zmian, jednak podatek.
Ale promujące, albo złoto, no właśnie nie dokończyłem myśli o złocie. Ostatnio wpisałem sobie w Google, jak to jest ze złotem i płaceniem podatku. Wiesz, że tam jest też podatek, ale do pół roku. No. Tylko, że nikt tego konkretnie, to jest w ogóle niekontrolowany rynek, tak?
No tak, no bo jeżeli ktoś komuś może z ręki do ręki dać sztabkę, to jest poza...
A do pół roku powinien się zapłacić podatek od zysku ze złota. Powyżej pół roku to jest traktowane jako... Plus jeszcze na przykład powinieneś kupując dolary w Kantorze i sprzedając je po jakimś czasie, też powinien zapłacić podatek. Ale tak. Czy ktoś to rozlicza? No właśnie, więc my promujemy, kontrolujemy i obarczamy podatkiem tylko jeden element inwestowania, takiego porządnego, prawdziwego inwestowania w akcje, tak, lub obligacje.
Że ktoś ma rachunek maklerski, dokładnie, kupuje, dokładnie, sprzedaje. Ja zawsze podaję ten przykład, tutaj słuchacze naszego podcastu wiedzą, to ja powiem to po raz 101, że to jest najbardziej kapitał ten na giełdzie. To w ogóle rynek kapitałowy to jest najbardziej ryzykowny kapitał. Rynek bankowy nie sfinansuje jakiegoś startupu, jakiegoś biotechu na wczesnym etapie rozwoju, no bo tam nie ma, to jest często przedsiębiorstwo na etapie prezentacji w PowerPoincie, prawda? Jakieś, wiesz, dwóch młodych ludzi ma super pomysł, jakieś nowoczesne technologie, chce to zrobić. Rynek bankowy tego nie sfinansuje, bo tam nie ma biznesplanu albo jest marnej jakości, tam nie ma przychodów, tam nie ma rynku i tak dalej, tam jest tylko dobry pomysł. Rynek kapitałowy ma szansę takie rzeczy, może być paru, wiesz, aniołów biznesu, paru szaleńców, którzy są gotowi takie rzeczy sfinansować. To z tego powodu Amerykanie mają Apple'a, Google'a, tak, Amazon i tak dalej, a my nie mamy, bo ktoś, wiesz, no nie ma szans na takie rzeczy, żeby takie rzeczy finansować. I dlatego właśnie ten najbardziej ryzykowny kapitał, który może finansować takie nowoczesne, bardzo ryzykowne biznesy, powinien być korzystnie opodatkowany.
Dokładnie, dokładnie, tak? Więc jakby podatki.
My myślimy troszeczkę o tym tak, że to co ja tu będę rekinów giełdowych finansował, którzy, wiesz, dzisiaj kupią, za 3 dni chcą sprzedać. Nie, to nie o to chodzi.
No właśnie, bo nam się w tej płynności naszej mentalności, no wiecie, to możemy znowu ponarzekać, co wychodzi też o tym waszym badaniu, że numerem 2 to są to politycy, ale widziałem, że już tak chyba się zmniejszyło coś, nie?
No, to jest podobny poziom, 40 paru procent jest, tak?
Ale to różnica między pierwszym a drugim.
Wiesz, to jest tak, że podatek giełdowy w tym naszym badaniu jest na wyjątkowo wysokim, na wyjątkowo wysokim poziomie w tym roku, chyba rekordowym, 54%, ale umówmy się, że ten podatek giełdowy i druga słabość rynku kapitałowego, czyli wpływ polityki na rynek kapitałowy, to są pierwsze dwa miejsca od lat, prawda?
No tak, właśnie, ale to też wynika z tej mentalności naszej Polaków, że gdzieś tam byłyby badania chyba tej doktor Sekcińskiej, bardzo ciekawe. One pierwsze raz były zaprezentowane na Wall Street w tym roku. Z czym się kojarzy nam słowo inwestowanie, czy nam słowo giełda.
Polacy, inwestorzy postrzegają inwestowanie.
Dokładnie. Tak. I tam no Cinksiarz akurat się z czymś innym teraz kojarzy, ale tam jedno z takich słów. Generalnie to jest tak, spekulacja, kasyno, hazard, wiadomo, że zawinili też politycy, ale mamy gdzieś to w mentalności naszej, podczas gdy, nie wiem, w Stanach ponad 60% Amerykanów ma akcje i inwestuje w akcje. I to pewnie to nasze pokolenie, może nasze pokolenie nie, ale naszych rodziców pokolenie musi wymrzeć, no może nawet nasze. Dobra.
Nie, no bo to jest tak, że po Polsce inwestor to jest postrzegany jako spekulant przez w negatywnym tego słowa znaczeniu.
Bo nic nie robi, tak? Bo nic nie robi, tylko kapitał. A skąd ma ten kapitał? Podejrzany. Skąd ma
tak, oczywiście, że to jest taki spekulant, taki cinkciarz, wiesz, spod Peweksu. Nie. A tu teraz przywołam słowa prezesa Rozumskiego. Spekulant to jest sól rynku, bo mi dostarczają płynności i tak dalej, i tak dalej.
No
tak?
Tylko, że najgorsze moim zdaniem jest to, jak się na początku tej drogi. Wiadomo, że ludzie jak są młodzi, to mają mało kasy i potrzebują wysokich stóp zwrotu, więc uciekają troszeczkę do tych bardziej ryzykownych spekulacji tak naprawdę.
No bo no nie brzmi atrakcyjnie, że będziesz tu zarabiał 7, 8, 10% rocznie. Oni nie po to idą na rynek. A masz 1000 zł kapitału. Co z tego, że ja zarobię tutaj 7%, jak mam 1000 zł kapitału? To nie jest w żaden sposób atrakcyjne. Siłą rzeczy ludzie młodzi chcą zarabiać dużo więcej.
Tylko najgorsze, że właśnie boję się, że jest gro ludzi, którzy się sparzą, bo ta pierwsza inwestycja będzie właśnie typowo spekulacyjna. I nawet matematycznie, nawet jakby on stracił ten kapitał cały, to jeszcze mam, gdyby poprawnie inwestował.
To 2 baki paliwa.
No to też, ale ma jeszcze czas, jest na tyle młody, że ma czas odrobić te straty, czyli matematycznie myśmy powinni na maksa być nawet obładowani z lewarem nawet, gdybyśmy patrzyli tylko matematycznie.
Tak, bo są niskie kwoty.
Dokładnie. I lewar, jesteś młody, zdążysz odrobić te pieniądze z nawiązką, natomiast potem dochodzą emocje i jakieś doświadczenie, które nabieramy na rynku i boi się, że jak ktoś zaczyna spekulacji, to przy pierwszym takim ciosie, który dostanie, że się wyczyści do zera, on się obrazi troszeczkę na rynek i w ogóle dojdzie do tej grupy, która właśnie mówi, że inwestowanie to jest hazard, kasyno, cinkciarze i tak dalej, bo on to wie, bo on się na tym sparzył. I tutaj mam takie jeden zarzut wobec takich inwestycji, takich nawet instytucji, które dość mocno wspierają tą część spekulacyjną, że one trochę myślą o krótkim terminie bardziej niż o długim, a w długim terminie to jednak powinno być nudne, pasywne, to co powiedziałem, nudne, pasywne 8%, 10% rocznie.
Dokładnie. Przemek, chciałem, żebyś dał mi jakiś update tego, bo wprowadziliście, nawet tutaj z Mateuszem od was nagrywałem jeden odcinek podcastu, u was z kolei goszcząc w studio,
prawda?
Tak, byłem.
Ty masz pamięci takie bardziej profesjonalne.
Nie, ale wasze mi się bardziej podoba, bo tam z tyłu u was stoi Heros rynku kapitałowego.
Zmieniamy.
Ale
zapraszam wszystkich.
Ale Herosa przetransportujecie,
tak? Nie, Heros będzie w tle, ale i zapraszam wszystkich.
I kubeczek też będzie, tak?
I nawet dwa kubeczki.
Na dwa kubeczki.
Bo jeden z Ezji, w którym troszeczkę, teraz, o właśnie, jeśli mogę, na ostatniej Forfinie widziałem, że jest, macie hasło na kubeczku, Investing is my cup of tea.
Tak.
A tak się składa, że troszkę wcześniej wprowadziliśmy takie same kubeczki z hasłem Passive Investing is my cup of tea. I ktoś się zdaje inspirował się, nie wiem, ty często piłeś tego kubeczka, więc nie wiem, ty wiesz lepiej, kto wymyślił to hasło.
Pomysł na ten kubeczek przeszedł poza mną, ja się dowiedziałem na Forfinie, o jaki mamy ładny kubeczek.
Bardzo ładny.
Słuchacze podcastu, pamiętałem, że z Mateuszem Madejem nagrywałem o złotych portfelach, to chciałem, żebyś jakiś update, żebyś ty powiedział, jak one się rozwijają, czy inwestorzy są zainteresowani, jak to, powiedz mi, zainteresowani inwestorów złotymi portfelami.
Dobra, mamy, to są te portfele, które bazują na ETF-ach notowanych na polskiej giełdzie, czyli na ETF-ach BETy ETF, bo tylko takie mamy ETF-y. Mieliśmy taką fajną promocję w pierwszym miesiącu i tam otworzyło się ponad 3000 rachunków. Jesteśmy bardzo z tego zadowoleni. To jest dużo. Wiecie, my jesteśmy ciągle fintechem na dorobku i to jest dla nas dużo. Pewnie jak patrzymy na cały rynek, no to wiesz, to tam zaczyna być iść w setki tysięcy teraz, więc to już jest trochę inaczej, ale tu jest bardzo dużo. Co nas bardzo cieszy, tam też zapowiadaliśmy, że będą takie zniżki odpalone, że jakby, że jeżeli przekroczymy w jakimś ETF-ie, my jako zbiorcza gromada klientów Finax 1 000 000 złotych, to Beta ETF zwróci połowę swojej opłaty za zarządzanie na konta naszych klientów i już się na dwóch ETF-ach takie zniżki odpaliły. Na ETF-ie, na tym takim 6-miesięcznym na obligacje.
Tym ETF Beta Cash.
Cash, właśnie nazywają Cash. Super w ogóle jest pomysł na ten ETF.
Myślałem, że na nazwę.
Ale nazwa też, ale w ogóle moim zdaniem...
Bo to myśmy tu z Mateuszem Muchą uknuliśmy
to super, to super nazwa.
Nie, żartuję, to Mateusz tym przyszedł na jakieś nasze nagranie akurat to był live i było tak, że słuchacze, nasi tutaj członkowie, właśnie było, że ETF Beta Cash. A wiesz, super. Ja się to zawsze śmieję, że my nie jesteśmy od roboty, tylko od dawania dobrych rad, no i udzieliliśmy rady, że i Beta to wzięła, super jest. Tak, ale sam ETF jest fantastyczny, jako nazwijmy to przechowywalnie gotówki.
Nie, w ogóle moim zdaniem, no to może ktoś z giełdy słuchać, bo Beta też jest trochę na dorobku, oni też są ciągle, przy tej skali aktywów to ciągle nie jest biznes, który jakby daje zyski, ale gdyby ktoś naprawdę nagłośnił tego ETF-a, to jest świetna alternatywa dla lokaty banku, bo ona daje stopę wam, czyli klientom, stopę zwrotu właśnie z tego rynku międzybankowego, który nie jest dostępny dla normalnego Kowalskiego, a tu ją macie w formie ETF-a, więc jakby...
Tak, bo normalnie ktoś miałby obligacje, EDO, tam 6% z hakiem, no to obligacja, trzeba kupować długi termin, jak chcesz wycofać się wcześniej, to tam jest to umorzenie, to nie jest za darmo, a to jest just like that.
Dokładnie,
tak?
Dokładnie.
Po prostu
więc to jest dla moim zdaniem na przykład na start takie przygody inwestycyjne, albo na przykład jak ktoś chce się wyłączyć, znaczy uważa, że ma tą zdolność do przewidywania timingu rynkowego, w co ja nie wierzę, ale powiedzmy, że zakładam, że masz i chcesz się wycofać z rynku akcji, no to gdzieś te pieniądze możesz przechować się nie wychodząc z tego rynku i to jest świetny produkt, więc tam się odpaliła ta pierwsza zniżka.
Dobra, czyli na tym ETF Beta Cash, czy na tych 6-miesięcznych?
Na drugim się odpaliła już S&P 500.
A, bo on ma dużą wagę w tych portfelach akcyjnych.
On ma dużą wagę i za chwilę, lata dzień się odpali na TBSP, czyli na tych obligacjach o dłuższym terminie.
Na tym drugim ETF.
Więc jakby bardzo fajnie to idzie. Co ciekawe, najwięcej, i to też ciekawostka, o właśnie, ja zadam Ci pytanie. Który z tych portfeli, a mamy tam złote portfele, które mają albo 100% obligacji, 20%, czekaj, 100%, żeby się nie pomylił, 100% obligacji, 100% akcji, 20% akcji, 80% obligacji i czwarty to jest 60-40, czyli ten taki, gdzie ma 60% akcji, 40% obligacji. To ja myślę, w którym z tych czterech
jest najwięcej aktywów?
Jest najwięcej aktywów.
No, jak wiesz co, pewnie jak tak mówisz, to czy będzie masz, nie tak jak ja myślę, czy w tym 100 do 0, w tym sensie najwięcej
ten,
akcyjnych.
Ten, co ma najwięcej akcyjnych.
Tak bym powiedział.
Nie. 60-40. Bo to jest taki, w sumie ja na przykład bardzo lubię ten portfel, bo on jest taki typ jeden, który ma, w Polsce mało się mówi o tym portfelu 60-40, znaczy, no, w tej naszej bańce się trochę mówi, ale nikt w praktyce tego nie realizuje, a to zrobiliśmy taki gotowy portfel pasywny, który ma dokładnie ten skład 60-40, więc no i zrobiliśmy też złoty portfel obligacji, który też jest sporo kapitału tam, który jest taką trochę alternatywą dla obligacji tych detalicznych skarbowych, które są świetnym produktem. Nie? To nie ma co ukrywać, że to narzekaliśmy na Polskę, ale ten obligacje detaliczne polskie to jest... Niewiele krajów ma taki produkt.
Tak, mi się też wydaje, że to, że my mamy tutaj, posiadamy w Polsce możliwość kupna obligacji detalicznych, to nie wiem, czy jesteśmy jakimś unikatem na skalę świata.
Tak, jeszcze indeksowanych do inflacji. Tutaj jak ktoś EDO na przykład... Dobra,
czyli 60-40 jest najbardziej. Ale wiesz co, to pewnie wynika tego, że jednak wy sprzedając te portfele, że ktoś kupuje, no też przechodzi, brzydkie słówko, onboarding, że tam przeklikuje się przez waszą wersję ankiety MiFID II, no i siłą rzeczy, jak to osoby, no nie wszystkim możecie zaoferować 100 do 0.
Dokładnie, więc jakby ci nowi to raczej są na maksa, mają te 60-40, więc to. No czekamy, bo wiesz, trochę o wynikach bym powiedział, ale to może
za wcześnie. A powiedzmy tak, ale to jest bardzo fajny news, co mówisz, że tam systematycznie przekraczacie ten 1 000 000 złotych aktywów na poszczególnych ETF-ach. Zakładam, że docelowo przekroczycie na wszystkich 6, bo tak musi być, prawda? To raczej jest naturalna kolej rzeczy, prędzej czy później.
U nas się raczej efekt kuli śnieżnej wierzę.
Jak to będzie odzwierciedlone w tej opłacie za zarządzanie, tej łącznej dokupu opłacie za zarządzanie będzie widoczne, tak? Jakoś.
Tak. Znaczy my wystawimy ci korektę faktury, bo my wystawiamy co kwartał
opłaty fakturę. Opłaty pobieracie, tak.
Pobieramy je, naliczamy je codziennie, jedną 365 tej opłaty.
Ale co miesiąc.
Co kwartał wystawiamy fakturę. I będziemy musieli robić korekty tych faktur. Natomiast to jest mało ważne, bo to papierkowa robota dla inwestorów to nie jest ważne. Natomiast technicznie te pieniądze trafiają z powrotem na wasz rachunek, który my dostaniemy od bety. Trafiają na wasz rachunek i dzielimy je według...
I wy znowu je zainwestujecie.
Tak, i automatycznie inwestujemy je w te same...
Tam będzie jakieś zdarzenie podatkowe przy tym?
Nie.
No bo to jest, wiesz, bardzo ważne, bo czasami ktoś...
Nie, bo to jest tylko korekta w opłacie, a nie przychód. Ale jeżeli ty lubisz tutaj sprzedawać newsy, to żeby się upewnić jeszcze na wszelki wypadek, wystąpiliśmy o indywidualną interpretację podatkową i zobaczymy, co nam to fiskus, ale no, nie widzę powodu, żeby było inaczej, bo to nie jest... Dochód, to jest
znaczy ze sprzedaży papierów wartościowych. To jest tylko to jest rozliczenie między betą a wami, a potem między wami a klientami. Okej, czy to nie jest sprzedaż.
To jest zniżka, mniejsza opłata.
Okej, że ktoś kupił ETF, a potem sprzedał, no to nie ma tego zdarzenia po drodze. No, wydaje się logiczne.
Zobaczymy, poczekamy. Ale wiesz, mężczyźni rzeczy wydają logiczne, a potem ten pan, który tam wydaje tą interpretację, to może nie wiedzieć za bardzo, o czym mówimy. Poczekajmy, ale jestem bardzo, bardzo spokojny.
Dobrze, i jeszcze mam na koniec takie pytanie do ciebie, jak OIP, bo to rok minął i widziałem, że wyniki dobre, no ale wyniki ze Stanów, nie wiem jak się zachowują, prawda? I zdaje się, że jak klienci, powiem ci, to OIP zaadaptowali, nie?
Ja lubię tymi wynikami się chwalić, chociaż w ogóle to nie jest zasługa Finance, bo to po prostu takie były średnie rynkowe, więc w tym pierwszym roku, czyli od listopada do końca października tego roku, w tych takich portfelach, które są w tym momencie 90% ludzi ma portfel w 100% akcyjny w OIP.
Bo to jest, może tam macie 100 do 0 albo 80-20, tak?
80-20. Okay. I wśród tych ludzi to w pierwszym roku średnia stopa zwrotu wyniosła 24%. No. Więc
jak Warren Buffett.
Całkiem spora. Moim zdaniem
nie do utrzymania
w długim terminie. Natomiast mamy szczęście, że się akurat zaczęło tak, a nie inaczej. W tym portfelu drugim, który mamy do dyspozycji 80-20, tam stopa zwrotu też przekroczyła 20%, więc bardzo fajnie. Ale ludzie są na tyle wyedukowani, że jakby do wyobraźni takich mocno nie przemawia, więc na bazie tego pewnie nowych klientów wielu nie pozyskujemy, samą ideą bardziej pozyskujemy, że to jest właśnie po pierwsze bez podatku belki możliwość inwestowania, po drugie jest ta mobilność w ramach Europy, no i po trzecie ta górna opłata, czyli tutaj nie ma ryzyka, że my opłatę zwiększymy, bo Unia nałożyła opłatę. Trochę jest taka prawda, że wiesz, to, że to jest ta górna opłata, to też zniechęca potencjalnych innych dostawców. To taka moja autorska definicja, dlaczego po roku ciągle jest tylko jeden dostawca, bo ciągle tylko...
Bo to jest tak, wypisz, wymaluj produkt dla towarzystw funduszy inwestycyjnych, a ostatnio to, nie wiem, czy słuchaj, z Michałem Duńcem rozmawiałem i pociągnąłem go za język, zadałem takie pytanie, czy 1% opłaty za zarządzanie to dużo czy mało, wdaliśmy się w dyskusję i wyszło tak, że w Polsce dla funduszy tam obligacyjnych albo rynku pieniężnego, średnia opłata w Polsce to jest 1% z hakiem średnie, a dla funduszy akcyjnych to jest 1,8%.
Okay, czyli łączna, to jest ta łączna.
Tak, to jest to wynikające z KID-ów, tam jest, wiesz, ten ongoing charges, nie? No, czyli bardzo dużo, tak? Jak porównamy sobie, wiesz, z ETF-ami albo z ofertą Finaxa dla członków Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych, tak, bo my mamy, przypominam, 0,6 na podatkowanym i nie wiedzieć, dlaczego 0,72 na OI, pewnie za tu lekką presję na to wywołuje,
ale
tak?
Nie robimy wyjątku, znaczy tam jest 0,72% na OIP. Na OIP. 0,6, zachęcam każdego, bo nawet odsyłamy ludzi, powiem tak szczerze, czasami nieformalnie odsyłam ludzi, żeby się zapisali do was, bo mimo, że sam sobie odustą połowę marży.
No nie przesadzaj, no proszę cię, zyskujesz klienta, a tutaj retoryka, nie, dlatego, że to jeszcze, nie, dlatego, że skromniejszą kolację musisz zjeść wieczorem, no nie.
Tak jest, ale stopa 0,6 moim zdaniem jest bardzo fair, już można, no nie jesteśmy awangardem jeszcze.
Ale jak będziecie, oczywiście, to zróbmy tak, umówmy się, że teraz na chwilę obecną ja się zgodzę, że to jest fair opłata i to jest okej, okay, a lekką presję będę wywoływał. Dobra, lata będą płynąć.
To trzeba być kimś
członkiem stowarzyszenia rozszerzonym. Tak, trzeba być rozszerzonym członkiem. Tak, u nas.
A jeżeli kogoś ciągle...
Znaczy to zachęcamy, to liczyliśmy kiedyś, że tam chyba powyżej jakiejś kwoty, nie pamiętam, 60 parę tysięcy złotych zgromadzonej w Finaxie, że członkostwo w Stowarzyszeniu Inwestorów Indywidualnych jest za darmo. Więc jak ktoś jeździ na Wall Street, a przypomnijmy tam 20... ostatnia dekada maja, 21-23 maja to jest Wall Street, no to wtedy dokładnie. Idealnie. I tak się kupuje członkostwo i tak można mieć.
I tak naprawdę, żebyśmy byli fair, to tylko wy macie i klan Michała Szafrańskiego, tak. Który ma okresowo tylko przyjmuje nowych członków, od dawna chyba nikogo nie przyjął, więc tak naprawdę jedyną opcją, żeby mieć to 0,6 to jest w tym momencie dołączenie do stowarzyszenia albo wykorzystanie go jako osobę będącą członkiem, żeby wykorzystała tą zniżkę, ale jak kogoś jeszcze nie przekonałem i ciągle to 0,6 jest za dużo, to mamy teraz w grudniu w ogóle taką promocję, że na wszystkie wpłaty, niezależnie czy to jest OIP czy inny produkt Finax, przez cały przyszły rok będziemy tym pieniędzmi zarządzali całkowicie za darmo, więc bierzemy na siebie wszystkie opłaty brokerskie i tak dalej. Jeżeli nawet ktoś nie jest przekonany, no to może ten rok mu wystarczy do tego,
żeby zobaczyć, jak to działa.
Żeby się przekonać, tak. Niby nie można mówić, że na próbę, bo nie wolno na próbę.
Wiem, bo długi
regulator,
term. Wiem, bo długi term.
Nie, regulator też pilnuje, żeby nie mówić o inwestowaniu, że można robić je na próbę, bo na przykład jak zrobisz zysk, to będziesz musiał zapłacić podatek, mimo że to jest okej. Okay. To nie jest dla mnie argument.
No dobra, ty jesteś pracownikiem instytucji finansowej, ja nie, no to na więc, próbę ale można...
tak. Więc jakby zachęcam, jeżeli ktoś ma kapitał, to w grudniu, bo ta zniżka jest... Ona jeszcze nigdy nie była taka fajna, a powodem, takim jak ktoś mówi, triggerem jest to, że nie wiem czy wiesz, ale jako Finax przekroczyliśmy 1 miliard, nasi klienci, 1 miliard euro aktywów. Tyle już nas zebrali.
Kiedy? Teraz? Jakoś ostatnio?
Tak, miesiąc temu. Miesiąc temu, więc jakby wspaniały ten. Co mnie bardzo cieszy. I to
ale rozumiem, że to jest Polska, Słowacja.
Głównie Polska, Słowacja.
A przepraszam, to jeszcze zapomniałem na śmierć, ale tutaj mam to sobie przypomniałem. W Niemczech otwieracie się.
O tak,
w Niemczech,
dokładnie. Tak. Wiesz co, otworzyliśmy oddział w Niemczech, bo tam mamy fajny pomysł na biznes. Jak ktoś chce w modelu takim B2B trochę działać z Finaxem, to zachęcam, żebyś się ze mną skontaktował. Taki model właśnie mamy w Niemczech. To może też zdradzę, powiedzmy, jak to działa. W Niemczech mamy jest firma, jest startup, który emituje kartę płatniczą. I ta karta jest podpięta pod portfel inwestycyjny, czyli twoje pieniądze są jakby non-stop zainwestowane. Idziesz do sklepu
i płacisz, nie wiem, 10 euro za coś, no.
I system wysyła informacje do naszego backendu, żeby sprzedać ETF-y w przybliżeniu za tą kwotę. Czyli twoja kasa ciągle jest non-stop zainwestowana i mega to rośnie w Niemczech do tego stopnia, że właśnie musieliśmy otworzyć oddział w Niemczech, żeby to...
Ale z drugiej strony... Tam jest po drodze wtedy mnóstwo opłat transakcyjnych.
Tak,
wiesz,
tak,
bo to jeżeli ktoś idzie, zdarza się, że codziennie robisz, 5 razy robisz zakupy, a tutaj kawka, a tu zakupy, a tutaj hot doga sobie kupisz. Wiesz, no, dużo takich zakupów codziennie.
Są tam opłaty, tak, jest tam jakaś opłata. Nie wiem, jaka to bardziej będzie wiedział ten startup, który, bo my też działamy w takim modelu white label, czyli my dajemy całe, jak to się mówi, bebechy, plus licencję, natomiast już sprzedaż zajmuje się ktoś trzeci
partner. Po coś ten ETF Matic kupiliście?
No właśnie, to właśnie po to kupiliśmy tego ETF Matica z Ion Banku, bo nie pamiętacie taką historię, że był rywal, ale ale już nie ma.
Była taka historia.
No, była. Ale nie, bardzo, bardzo fajne narzędzie. I na przykład złote portfele dzięki tylko
oparte
dzięki
są na tym, tak? Na tym ETF Matiku gdzieś tam pod spodem.
Narzędzie,
tak?
Bo inaczej byśmy nie mogli kupić na polskiej giełdzie i tak szybko tam skonfigurować tych portfeli, więc to jest fajne. Ale jak wracając do tego miliarda, to mało która się chwali instytucja, wiesz, dużo się mówi o zarobku w tej instytucji albo ile mają aktywów, a mało która mówi, ile tak naprawdę nasi klienci zarobili pieniędzy na rynku za naszym pośrednictwem. I myśmy ostatnio też przebili taki milestone, bo 100 milionów euro parę miesięcy temu ogłosiliśmy, że nasi klienci zarobili na rynku.
Że mają, rozumiem, czyli jak macie miliard pod zarządzaniem, to można zamknąć jedno oko, że klienci wpłacili 900 milionów, a 100 milionów w dużym uproszczeniu to jest to, co rynek przyniósł.
Ale to jest właśnie fajne, że mamy taki model, że my zarabiamy jak ludzie, jak rosną ich aktywa, więc jakby to jest fajne i są też mierzalne te wyniki. Pewnie przez to, że mamy taki dość prosty model działania, bo to jest zarządzanie portfelem. Czyli my kontrolujemy wszystko i wiemy wszystkim. To nie jest tak, jakby ktoś kupuje sam indywidualnie na przykład na IKE i tam trudno powiedzieć na przykład ile w Polsce ludzie zarabiają na IKE.
Tak, nie wiadomo. No to jest, znaczy wiedzą to domy maklerskie w ramach swoich indywidualnych.
Bo tam się nie dzielą.
No nie dzielą, bo tam wiesz co, bo tam nawet jest tak, że oni nie ma PIT-u 8C dla kont IKE XE. No i musieli mieć pytanie, czy wewnętrznie domy maklerskie wiedzą, jak zyskowne są te rachunki. Rachunki
ale to się mnie martwi to, że się nie chwalą tym, no, bo może,
nie
może jest jakiś powód, że się nie chwalą.
O ile
nie?
Dobrze wiemy, że domy maklerskie muszą się chwalić tym, jak ktoś traci na instrumentach pochodnych, na jakieś CFD i tak dalej, to wtedy te komunikaty, nawet na banerkach reklamowych, ile tam 10% dokładnie klientów traci, to nie widziałem statystyk. Ile klienci zarabiają? Znaczy to też jest prawdą, że jak ktoś ma IKE XE w domu maklerskim, to są te rachunki tak na porównaniu z innymi rachunkami IKX, które na największej wartości. Mhm. Tam są największe płaty, największe wartości, bo tam najbardziej świadomi klienci
widać,
wpłacają.
Nawet są takie raporty coroczne KNF i tam wiadomo, że w brokerskich jest najwięcej, a tak. W tych nie wiem, bankowych czy ubezpieczeniowych jest dużo mniej.
Dobrze, to na koniec jeszcze chciałem cię zapytać, a jak tam, nie wiem, przeciętna wartość takiego rachunku OIP, powiedzmy, czy znasz na pamięć?
20 tysięcy złotych mniej więcej, bo tyle wychodzi.
Czyli jednak ludzie, jak założyli OIP, to powpłacali limit.
No ale powinien mieć już dwa limity, nie? Bo to jest już drugi rok, czyli powiedzmy tak. Pół limitu.
Okay.
Pół limitu powiedzmy.
Pół limitu rocznie. Bo to ruszyło w październiku, w listopadzie poprzedniego roku, czyli na końcówce zeszłego roku mógł też płacić i kolejny rok.
No, ostatnio patrzyłem ile, bo przekroczyliśmy granicę 5000 i wpatrzyłem ile osób z tych 5000 na maksa wykorzystuje limity, to jest 1/4.
Okej.
Okay. Może teraz dobiję trochę więcej pod koniec roku, natomiast zachęcam, no bo to jest jakby no kolejny ten, nawet jeżeli ktoś jest zadowolony ze swojego IKX, to macie kolejny produkt, nie musicie zastępować IKE, bo to też niektórzy się boją, że to jest alternatywa taka, że albo jedno, albo drugie, no to tak nie działa.
Zależy kto ile ma pieniędzy, czasami musisz ważyć, bo jak kogoś stać, tak jak mówisz, żeby 50 tysięcy złotych rocznie zainwestować, to wszystkim tego życzę, żeby tak było stać, ale czasami po prostu musisz wybierać, albo wpłacę tu, albo wpłacę tu.
No to jest ta szybka nagroda w IKE. Ale tak naprawdę matematycznie to matematyka jednak przemawia za IKE i za OIP, bo...
Znaczy IKE tak, pod warunkiem, że jest się w drugim progu.
To też, ale też szybko, ale potem na końcu jednak musisz zapłacić ten ryczałt 10%.
I to zaboli wtedy.
I to jest sprzedaży, to nie jest zysku. To jest...
Tak, od kwoty takiej wartości zgromadzonej
w całości. To będzie dużo, tylko że my mentalnie moim zdaniem mamy... Żeby była szybko jakaś nagroda, nie?
Wiesz, jakie Polacy mają zaufanie do systemu emerytalnego.
Tu żeby mam, szybko wyciągnąć.
Tu mam nagrodę, tu i teraz. A co tam w przyszłości będzie, no tak, to jeszcze zmienią 5 razy cały system emerytalny.
To może być. Także ja wierzę, że w tym trzecim filarze te produkty IKE, IKZE i OIP to są prywatne pieniądze. Tutaj nie ma szans, żeby było tak z OFE, bo tak. Z OFE ktoś nagle uznał.
Znaczy ja też to wierzę, ale wiesz jak to takie powszechne przekonanie. Ja
nawet nie ma jak tej brzydkiej łapy położyć na tym za bardzo, no bo ty otworzyłeś ten rachunek tak. A tam w OFE jednak było, można było, bo wiesz, to szło przez pracodawcę.
Tak, co mi profesor Gwiazdowski powiedział, jak ja mówiłem, ale na którymś Wall Street dyskutowałem. Zaraz, przecież jak były reklamy, wiesz, Bogdan mówi bankowy, pamiętasz takie reklamy? Tak, albo wiesz, trzeba mieć fantazję i pieniądze, synku. Aha, tak, to też. To ja byłem przekonany, że to są moje prywatne pieniądze, a profesor Gwiazdowski pyta tak, a mógł pan wypłacić te pieniądze? Ja tak, no nie, no to jakie to były prywatne pieniądze? A w IKE, IKZE, OIP, to nigdy nie jest dobry pomysł wypłacać te pieniądze przed emeryturą, albo podatki, a WIG za to już jest w ogóle katastrofa, bo wtedy jeszcze musisz sobie doliczyć do przychodu. Dokładnie. Więc ja się śmieję tutaj, że to nie, w IKE są pieniądze zamrożone, a w IKZE są jeszcze głębiej zamrożone. Nie wolno tych pieniędzy dotykać, przed emeryturą będzie katastrofa. Ale się uprzesz, to możesz.
No, no to prawda.
A tam nie mogłeś. No i to jest taka różnica. Przemek, bardzo serdecznie ci dziękuję. Życzę ci, żeby się przez weekend pogoda utrzymała na biegówkach.
Dziękuję bardzo.
Na biegówkach, to zapraszam za jakiś czas. Jakbyś tylko przejeżdżał przez Wrocław, wpada, ja tu bardzo chętnie tutaj podyskutujemy. Zachęcam też inne osoby, jak będą przejeżdżały przez Wrocław, bo to zupełnie inaczej się dyskutuje.
W ogóle Michał łatwiejsze pytania zadaje i częstuje ciastem.
Ciastem, kawą.
Idealnie.
Idealnie. Proszę Państwa, dziękuję serdecznie. To był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski, się razem ze mną nagrywał.
Przemek Barankiewicz.
Do usłyszenia i do zobaczenia następnym razem.